Chciałabym Wam przedstawić pana doktora Piotra Schollenberga, adiunkta w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się fenologią i tradycją estetyki fenologicznej, a także teorią sztuki. Publikował w Sztuce i Filozofii w kontekstach w Przeglądzie Filozoficznym. Razem z Moniką Murchawską przygotował tłumaczenie książki Lollarda Co malować?
Przedstawię profesora Andrzeja Potemkowskiego. Jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w latach 78-99 asystent, a potem adiunkt w Klinice Neurologii PAN w Szczecinie. Założyciel w 1981 roku jednej z pierwszych w Polsce poradni diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego. Tematem jego pracy habilitacyjnej w 2002 roku, jak i wielu innych publikacji, były zagadnienia związane ze stwardnieniem rozsianym. Redaktor książki Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego, członek Komitetu Doradczego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Innym ważnym polem jego zainteresowań są zagadnienia związane z otępieniami oraz neuroestetyka. Od 2008 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego kieruje Zakładem Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii. Od 2005 roku członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobie Alzheimera, COGITO. Członek komitetów redakcyjnych polskich czasopism neurologicznych, organizator wielu konferencji naukowych, Szczecińskich Dni Alzheimerowskich oraz Dnia Mózgu w Szczecinie. W plebiscycie Szczecinian został wybrany lekarzem roku 2013. Jego pasje to podróże oraz malarstwo i fotografia, które prezentował na wystawach. Żonaty, ma dwoje dzieci, córka jest lekarzem pediatrą, syn architektem oraz dwoje wnuków.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
To tak jak pani Karolina, zapytam się, czy mnie słychać? Słychać. Pan Marcin powiedział, że 2 lata temu miał wielkie szczęście tutaj być. Ja jestem w lepszej sytuacji, bo on miał szczęście, a ja mam szczęście tutaj być i chciałem Karolinie i Zachęcie za to bardzo podziękować i to, że o 4 rano wstałem, żeby tutaj do Państwa przyjechać, to jest naprawdę niewielki trud w porównaniu do tego szczęścia, które mnie spotkało. Ja chciałem Państwu powiedzieć, tak mi zasugerowano, o relacjach sztuki i stwardnienia rozsianego. Kiedy popatrzymy sobie na te rzeczy, o których mamy mówić, tematach, jak patrzeć, jak rozumieć, jak współodczuwać, to chciałem, żebyśmy popatrzyli na początku, jaką chorobą jest to stwardnienie rozsiane. Po pierwsze, to jest niezwykle nadal skomplikowana dla nas choroba, bardzo złożona. W pracy, nad którą pracowało, zobaczcie Państwo, bardzo, bardzo wielu autorów. Ta praca została w 2012 roku uznana za jedną z 3 najważniejszych publikacji neurologicznych. Określono na podstawie takiego specjalnego współczynnika niepełnosprawności, że stwardnienie rozsiane po schizofrenii, ale przed padaczką, przed depresją i przed następstwami udaru mózgu jest chorobą, z którą najdłużej i w najbardziej wymagający sposób będą zmagali się pacjenci właśnie ze stwardnieniem rozsianym. Jeżeli patrzymy na relację mózg a choroba, to można zadać sobie wiele pytań. Jak choroba wpływa na funkcję mózgu? Tu chyba pani profesor Borkowska będzie o tym dużo mówiła. Inne pytanie może być takie, czy i jak sztuka może pomóc w stwardnieniu rozsianym. Inne pytanie, czy i jak choroba może wpłynąć już na twórczość, na taką wybraną funkcję mózgu i czy twórczość może coś powiedzieć, to jak my patrzymy na tą twórczość, na obrazy, zdjęcia, malarstwo, może coś powiedzieć o chorym i może coś powiedzieć o chorobie. Jeżeli patrzymy na relację mózg i sztuka, to mózg może być widziany w różny sposób. Steven Pinker mówił, że mózg jest to szwajcarski scyzoryk złożony z bardzo wielu funkcji. Takich porównań jest dosyć dużo. Natomiast musimy wiedzieć, że właśnie ten narząd, mózg, jest nośnikiem kultury i kultura jest tutaj traktowana jako rodzaj mechanizmu umysłowego, właściwie niezależnego od ciał. Natomiast też bardzo ciekawa praca, mózg kreatywny, Nancy Andreasen, kreatywność powiązana z twórczością, podzielnością uwagi, otwartością. Tutaj te zaburzenia dotyczące działania mózgu są widoczne w chorobach afektywnych i tu akurat mamy bardzo wiele przykładów ludzi tak chorych, mających swoje wielkie miejsce w literaturze, czy też w innych dziedzinach sztuki. Schizofrenicy, akurat mamy tutaj wiele przykładów ludzi chorych o niezwykłych osiągnięciach w zakresie matematyki. Praktycznie niewiele wiemy, jak tutaj te aspekty wiążą się ze stwardnieniem rozsiany. Kiedy patrzymy na mózg, to my musimy sobie wyobrazić, że jeżeli wzięlibyśmy mieszkańców kul ziemskich jako neurony, komórki budujące mózg, to wszyscy mieszkańcy tych kul ziemskich to jest jeden mózg. Jeżeli patrzymy na współpracę, współdziałanie poszczególnych elementów budujących mózg, to wystarczy, że jeden tutaj gorzej pracuje i praktycznie odbija się to na efektach pracy całego mózgu. Musimy też pamiętać, że mózg jest olbrzymią fabryką chemiczną. Tworzy ponad 120 związków, które też są do wielu określonych funkcji bardzo potrzebne. Też musimy pamiętać, że mózg jest bioenergetycznym narzędziem, które czerpie mnóstwo energii. W związku z tym to, co produkuje, myśli, świadomość, emocje, to ma określony wpływ na sztukę, a jeżeli tu rozważamy aspekty sztuki, no to tworzenie, odbiór, ale też nasz stosunek do sztuki, jak w krytyczny sposób możemy do tego się odnieść. Kiedy znowu przyglądamy się relacjom mózg i sztuka, to wiemy, że sztuka jest oczywiście wytworem pracy mózgu. I co ciekawe, badanie zdolności twórczych może być źródłem ważnych informacji o mózgu, też u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Mamy tutaj dużo badań w zakresie otępień, choroby Parkinsona, natomiast tu nadal tych badań praktycznie nie ma. Istnieje ścisły związek między percepcją, sztuką, pięknem, twórczością, tym się zajmuje neuroestetyka. Jeżeli już mówimy o neuroestetyce, to największą wiedzę neurologia i właśnie neuroestetyka ma o wzroku. Wzrok dostarcza tutaj nam najwięcej informacji, zresztą Platon, Dante uznali go za króla zmysłu. Ja bardzo lubię mówić o Semirze Zeki, którego prace bardzo dużo przyniosły, jeżeli chodzi o rozumienie tego, co się dzieje w mózgu, kiedy tworzymy, kiedy patrzymy na bardzo konkretny obraz, które części mózgu się uaktywniają, albo na taki rozmazany, zupełnie inne części mózgu w tym momencie funkcjonalnym rezonansie nam się pokazują. Również niezwykle ciekawe badania Kabawaty i Zekiego pozwoliły nam zrozumieć, gdzie jest największa aktywność korowa podczas oglądania pięknych obrazów, to widać. Co się dzieje i gdzie jest ta największa aktywność podczas oglądania brzydkich obrazów, bo też takie wrażenia możemy mieć. I tutaj też, co się dzieje, jakie są relacje z stwardnieniem rozsianym, tego nie wiemy. Te badania pozwoliły nam poznać, gdzie aktywuje się mózg, kiedy patrzymy na portrety, pejzaże, na martwe natury, to są inne regiony mózgu. Tu znowu badań w zakresie stwardnienia rozsianego nie ma. Natomiast ciekawe badania neurobiologiczne, one nam pokazały, że uprawianie czynne i bierne aktywuje określone sieci neuronalne i poszczególne rodzaje sztuki aktywują różne obszary mózgu. I teraz, jeżeli my mamy stwardnienie rozsiane, to możemy sobie wyobrazić osobę, która ma dominujące zmiany w potylicy, w tej okolicy, czy tej, jak to może wpływać na określone dziedziny sztuki. Bardzo ważna w tym rozumieniu tematu, o którym mówimy, jest uwaga poznawcza, dlatego że aktywowana ona jest przez wszelkie aspekty sztuki. Zdolność, ta uwaga poznawcza jest to zdolność na wybiórczym skupieniu się na bodźcach intelektualnych i mamy tutaj bardzo istotne różnice międzyosobnicze na poziomie uwagi poznawczej. To ma swoje podłoże genetyczne i te badania pozwoliły wykryć całą grupę genów, które też uczestniczą w tych wszystkich procesach. Jeżeli patrzymy znowu na to, co wpływa na szczególnie aktywność układu dopaminowego, to w obszarach zaangażowanych w uwagę poznawczą to się dzieje w korze przedczołowej i w zawoju obręczy. Ten polimorfizm jednego z genów pozwolił nam zrozumieć, że genetyka czy geny również uczestniczą w przeżywaniu wrażeń estetycznych. Ta chemia mózgu czy neurochemia mózgu w bardzo istotny sposób ma kluczową rolę w motywacji, pamięciu, też poczuciu przyjemności. Sztuka daje dużą dawkę przyjemności, piękno dostarcza przyjemności i pobudzana wrażeniami estetycznymi uwaga poznawcza aktywuje układ dopaminergiczny, a przyjemne życie, szczęśliwe życie też powinno być w spragnieniu rozsiane. Rozmawiałem tutaj przed rozpoczęciem konferencji, od czego zależą też pewne historie, że ktoś chce uczestniczyć, chce kreować sztukę, a ktoś inny nie. Tutaj też ma swoiste znaczenie osobowość, pewne predyspozycje. Jeżeli my patrzymy na liberalizm i konserwatyzm, to badania Amodio pokazały, że w dużym stopniu zależy nasza aktywność od stopnia liberalizmu. Mózgi liberałów wykazały w obszarze nowości, kreowania sztuki aktywność kilkokrotnie wyższą niż mózgi konserwatystów. Co ciekawe, wszelkie przewroty, zmiany, tak samo w kierunkach sztuki, tworzenie rzeczy nowych zawsze było dziełem liberałów. Natomiast mózgi wykazują nasze, zarówno typ liberalny, plastyczny, jak i konserwatywny, sztywny. Tutaj nie zawsze tak ochoczo można patrzeć na te mózgi liberalnów, dlatego że owszem, liberałowie są bardzo twórczy, ale też łatwo ulegają fascynacjom, czasami niesprawdzonym ideom. Natomiast konserwatyści, oni mają niski poziom twórczy, ale drobiazgowo, krytycznie oceniają nowe idee, hamują rozwój, ale też nie dają się zepchnąć na manowce. Tutaj też, jeżeli rozważamy aspekty sztuki, możemy popatrzeć, jaką konstytucję właśnie w odniesieniu do liberalizmu czy konserwatyzmu ma dana osoba. To są niezwykle ciekawe relacje. Jeżeli teraz patrzymy na te obrazy, to dla mnie jest bardzo ciekawy punkt widzenia malarza, który patrzy na swoje obiekty. To jest ten malarz, część Państwa na pewno go dobrze zna, a to jest jego dziadek. To jest Sigmund Freud, to jest Lucian Freud. Jeżeli my patrzymy, jakie mieli spojrzenie, to właśnie Lucian Freud na zewnętrze, czyli na objawy neurologiczne, które lekarz może zobaczyć, no a Freud, Sigmund, na wnętrze, czyli objawy neuropsychologiczne. I łącznie, jeżeli my patrzymy na neurologię i neuropsychologię, to wyznacza płaszczyznę możliwości twórczych danego pacjenta. Badań u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, jeżeli chodzi o zaburzenia poznawcze, jest coraz więcej. To są niezwykle ciekawe badania. One nam pokazują, kiedy patrzymy na w ten sposób komputerowo uzewnętrznione zmiany w mózgu, jak one mogą wpłynąć na zdolności twórcze u pacjentów. Ta uwaga poznawcza, o której bardzo dużo będzie mówiła pani profesor, ja tylko zaznaczę, że zmiany w zakresie zaburzeń poznawczych są niezwykle istotne. One obniżają funkcjonowanie, obniżają jakość życia. Natomiast osłabienie myślenia wyrażające się słabszą dynamiką i precyzją, zdolności uogólniania, abstrahowania, trudnościami w rozwiązywaniu złożonych problemów, tworzenia nowych pojęć, to wszystko jest bardzo mocno powiązane ze sztuką. No i musimy się zastanowić, jak to wszystko wpływa na pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Oczywiście też proste rzeczy, tak by się wydawało, technologiczne, mogą wpływać na to, co dzieje się w stwardnieniu rozsianym, mianowicie zaburzenia zmysłowe. Jeżeli popatrzymy na cały system funkcjonowania mózgu odniesiony do widzenia, te wszystkie miejsca, od których decyduje się analiza ruchu, kierunku, kształtu, koloru, rozpoznawania rozdzielczości, jeżeli znowu przyjrzymy się, jakie zmiany ma nasz pacjent chory na stwardnienie rozsiane, możemy rozumieć, co u niego będzie się działo. Jeżeli patrzymy na ten, na drogę wzrokową, oczy widzą, ale co widzą nasze oczy, mówi nam potylica. I jeżeli tutaj na tej drodze znajdą się określone zmiany, też będą określone konsekwencje możliwości twórczych. Widzimy tutaj te zmiany, gdzie są polokalizowane, one mogą być w różnym miejscu i dają określone konsekwencje. Oczywiście mózg działa zawsze jako całość. Jeżeli patrzymy na potylicę, to znowu tutaj może zmian nie być, ale to jak my się odnosimy w sensie osądu, jak krytycznie podchodzimy do widzianego dzieła sztuki, zależy od tych zmian, które są w okolicach czołowych i znowu te zmiany mogą być. To jest bardzo ciekawa praca, która pokazuje nam, jak sztuka wizualna może wpływać na stres. Widzimy tutaj, co może widzieć pacjent. Może widzieć mroczki, może mieć nieostre widzenie, czy może widzieć podwójnie i pokazywanie tego pomaga pacjentom rozumieć ewentualne dysfunkcje, które mogą mieć. Sztuka to nie tylko obraz, to też dźwięk, to też muzyka. Jeżeli patrzymy na zmiany, które mogą być w tym komputerze, tej płacie skroniowym, który decyduje o tym, jakie są nasze relacje ze słuchem, to chociażby taka plaka może praktycznie wyłączyć rozumienie muzyki i może być problem. Muzyka w sensie terapii ma bardzo ważne znaczenie, oddziaływanie również na pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Te wolne fragmenty sonat fortepianowych, muzyka Mozarta, efekt Mozarta, o który jest bardzo dobrze znany, redukuje markery zapalenia, aktywuje limfocyty, wpływa na ten metabolizm i neurochemię mózgu i jest bardzo wiele prac, które o tym nam dokładnie mówią. Niedobrą rzeczą jest, kiedy pacjent może mieć coś, co nazywamy amuzją, czyli nierozumienie dźwięków i to tutaj jest od dawna nam bardzo dobrze znane. Niedobrze by też było, gdyby u pacjenta, który chciałby muzyki posłuchać, komponować, te dolegliwości mogą źle wpływać na muzykę. Stwardnienie rozsiane, a leczenie sztuką. To jest kolejna relacja. Jeżeli my patrzymy na emocjonalny i psychologiczny wpływ na pacjentów, na potrzeby pacjentów, to co ja przed tym wykładem znalazłem w internecie, z czego się bardzo cieszę, proszę zwrócić uwagę na daty, to teraz się dzieje. To dzieje się poza granicami kraju. Różne propozycje są realizacji swoich aktywności w zakresie sztuki. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo mocno podkreśla się pacjentom, że aktywność pacjentów ze stwardnieniem rozsianym jest drogą do zmniejszania stresu i depresji. Tych propozycji jest bardzo dużo. Sugeruje się, że wszelkie aktywności dotyczące rysowania, malowania, kolaży, fotografowania są bardzo pomocne. Wiele uniwersytetów to robi, ale też możemy się pochwalić, bo również polskie ośrodki w Warszawie, zwracam uwagę na datę, właśnie teraz się kultura, sztuka, relaks może odbywać, jak również w ośrodku łódzkim, również, proszę popatrzeć, jesteśmy tutaj w tej dacie, też to się dzieje. Z wielką dumą, jak gdyby, obserwuję i zadowoleniem to, co robi ta grupa z Pawłem Althamerem, grupa Nowolipie, osoby chorujące ze ZM-em od bardzo wielu lat, osoby, tak jak tutaj pisze, od elektryka po lingwistkę, od bardzo dawna stykają się ze sztuką i ta sztuka im pomaga. Co dla mnie jako dla lekarza jest jeszcze ważne? Ja się bardzo cieszę, że tutaj widzę jedną panią, która jest na wózku. To jest genialne, że ta pani tutaj z nami jest. Powiem jeszcze dlaczego. Przez wiele lat jeździłem na zjazdy niemieckiego Towarzystwa Neurologicznego. Czy państwo widzieliście polskiego lekarza na wózku? Na zjeździe niemieckiego towarzystwa spotkacie kilkunastu lekarzy na wózkach. Oni się tego nie wstydzą. My nie pokazujemy, że z niepełnosprawnością, tak jak tutaj widzimy tą grupę Nowolipie, można naprawdę dużo osiągnąć. Niemcy mają swój fantastyczny przykład. Wolfganga Schäuble, który jest wicekanclerzem, ministrem spraw wewnętrznych, ministrem skarbu. I nie jest ważne, że on jest na tym. Ważne jest praktycznie, jak patrzy na to, co może osiągnąć. I tutaj sztuka te osiągnięcia może pokazywać. Czy i jak choroba może wpłynąć na twórczość? Mamy tutaj malarstwo Elizabeth Jamieson, która jest malarką, zachorowała i co ona pisze? Jesteśmy zależni od technologii, ale raczej mówimy o obrazach niż o chorobie. I co ona zaczęła robić? Nie chce mi się patrzeć na swój rezonans, ale zaczęła ten swój mózg w rezonansie malować. I to są naprawdę bardzo ciekawe obrazy, które pokazują różne intensywne zapewne jej przeżycia, tu chyba takie bardzo dynamiczne, tutaj tak samo, tu może mniej. Jest z nami Malina Wieczorek, którą dzięki temu wykładowi miałem okazję poznać, która od wielu lat jest aktywną malarką. To, co wyczytałem na temat jej sztuki, swoje obrazy nazywa szkicami z fragmentów życia. Ciekawią ją kobiety zamyślone, uwięzione w ciałach, przypisane gestom, najpiękniejsze, gdy należą do samych sobie. Mnie to malarstwo niezwykle zafascynowało. Widzę w nim wiele siły Maliny mimo choroby. Widzę naprawdę wielkie piękno, kiedy Państwo widzicie te obrazy. I kiedy patrzymy, znowu ktoś napisał o jej malarstwie, być może wszystkie jej obrazy opowiadają jedną historię, jak być kochaną. Te kobiece kontury to swoista defilada tego, co w kobiecych ciałach może być fascynujące i dla mnie to malarstwo jest rzeczywiście fascynujące. Ale czy twórczość może coś powiedzieć o chorym i o jego chorobie? Te zdjęcia chyba wszyscy znamy. Na podstawie obserwacji tych zdjęć uczono nas wyczytywać, co można z tych twarzy, przyglądając się im, wyczytać. Sztuka może też pokazać. Jeżeli patrzymy teraz na Hannę Lejko, która jako fotografka bardzo aktywna zachorowała, to ona pokazuje prawdopodobnie życie pod kloszem, widzi siebie w ten sposób, pokazuje określone objawy. To malarstwo jest bardzo, to fotografie są bardzo dramatyczne. Iweta jest z nami i ona też pokazuje, widzieliśmy to, co jest zaprezentowane, to, co Karolina powiedziała o jej malarstwie, różne aspekty choroby, różne objawy. To znowu też jest dramatyczne malarstwo. I na koniec, jak wpływa sztuka na chorych? Znalazłem tylko jedną pracę, która pokazuje, że uprawianie malarstwa, bo tu akurat o to chodziło, wpływa na uspokojenie, akatyzja to jest takie pobudzenie ruchowe, wpływa bardzo dobrze na depresję, na zespół stresu, na fibromialgię, na głęboką depresję. To nie są duże grupy, bo trudno znaleźć w dalszym ciągu osoby, które by tą sztukę chciały tak uprawiać, ale jak są, to uprawiają, proszę zwrócić uwagę, od 5 godzin w tygodniu aż do 40. Ktoś aż tak mocno jest zaangażowany w sztukę. Pytano, dlaczego ktoś skończył. Część nie wiedziała, dlaczego przestała angażować się w sztukę. Część łączyła to z zakończeniem leczenia farmakologicznego. Część nie widziała sensu. Różnie długo też realizowane jest leczenie sztuką. Adherencja, czyli przestrzeganie jak gdyby zaleceń przez zapewne osoby, która rekomenduje leczenie sztuką. Część osób deklarowała, że zawsze, ale część, że tylko czasami spełnia zalecenia terapeuty do tego, żeby leczyć się sztuką. I co ciekawe, leczenie sztuką nie jest drogie. Proszę zwrócić uwagę, najwięcej osób to jest poniżej $25. W podsumowaniu to, co chciałem powiedzieć, bardzo ciekawa praca, efekt kreatywnej sztuki na samopostrzeganie, na nadzieję, na postrzeganie pomocy i też na postrzeganie siebie u pacjentów ze spalnieniem rozsianym. Ja chciałbym powiedzieć, że praktycznie według mnie sztuka pacjentom ze spalnieniem rozsianym jest potrzebna, wręcz niezbędna. Może przesadzam tutaj, ale ja tak staram się wpływać na swoich pacjentów, a powiem dlaczego. Dlatego, że bardzo do mnie docierają tutaj kolega na pewno, nie wiem czy na pewno, ale dobrze jest znana postać Władysława Tatarkiewicza na pewno, aby człowiek mógł być zadowolony z życia, jednym z najistotniejszych warunków jest, aby był przekonany, że ma ono jakiś sens, jakąś wartość, a mnie się wydaje, że to dowartościowanie i dawanie sensu życia, sztuka ma tutaj kolosalne znaczenie. Platon powiedział, istnieją choroby, które tylko przez pośrednictwo ducha daje się uleczyć. Myślę, że to pośrednictwo ducha to doskonałe medium jest właśnie sztuka. A Sienkiewicz, z życia przychodzi wszystko zło, ze sztuki płynie tylko szczęście. I chciałem tego szczęścia moim pacjentom życzyć, kiedy mówimy o patrzeniu, rozumieniu i współodczuwaniu sztuki. Dziękuję bardzo.
Pozwólcie Państwo, ja jestem tutaj w roli rzeczywiście humanisty i przyznam, że po lekturze programu trochę się poczułem onieśmielony, gdyż jakkolwiek niektórzy filozofowie zajmują się kognitywistyką czy neurokognitywistyką, jak również ja się specjalizuję w estetyce i popularnym nurtem, który ma również w Polsce coraz więcej zwolenników, jest neuroestetyka. Ja chciałbym zająć takie stanowisko, nie wiem, bardziej z jednej strony trochę bardziej tradycyjne, to znaczy właśnie humanistyczne, pytać o kulturę, z drugiej strony właśnie pokazać, że również to ujęcie, może, ale to właśnie tutaj się chyba właśnie zgodzimy z panem profesorem, właśnie jak zaczynamy mówić o szczęściu, no to pytanie, na ile mózg, a na ile umysł odgrywa tutaj istotną rolę. Chciałem po prostu przytoczyć parę cytatów i z dwóch ważnych twórców. Jeden jest artystą, drugi jest ważnym filozofem. Filozofem, który, i to jest ciekawe, bo filozofowie, jakby tak się przyjrzeć historii filozofii, tej takiej tradycyjnej, no właśnie gdzieś tak od Platona aż do wieku XX, filozofowie stosunkowo późno odkryli, że ludzie mają ciała. Filozofowie lubią opisywać pojęcia albo lubią opisywać umysły. Odkrycie, że człowiek jest umysłem wcielonym i że ciało z jego fizjologią, z jego funkcjonowaniem w środowisku naturalnym i w ogóle w kontaktach ze światem odgrywa również istotną rolę w analizie życia świadomego. Jest tak naprawdę, to znaczy, i to nie jest naciągane, jest naprawdę stosunkowo późnym odkryciem. Jedną z takich bardzo ważnych prac, która obecnie stała się bardzo ważna dla filozofów, jak również dla psychologów czy neurofizjologów interesujących się właśnie tą sferą pogranicza, na przykład właśnie neuroestetyką. Zeki się na tego autora powołuje, jest francuski filozof, fenomenolog, który się nazywał Maurice Merleau-Ponty. On wydał bardzo ważną książkę w 1953 roku zatytułowaną Fenomenologia percepcji, w której właśnie problemem percepcji, czyli problemem postrzeżenia i analizą fenomenologiczną, to znaczy analizą, która skupia się na przyjrzeniu się z pominięciem właśnie specjalistycznej aparatury, z pominięciem rezonansu, ale na analizie własnego subiektywnego procesu postrzegania, z tym założeniem, że w analizie tego, co subiektywne, tego, co mi dane wprost, w momencie, gdy zacznę się temu uważnie przyglądać, odnaleźć można to, co wspólne, więc to, co ogólne i to, co może stanowić jakąś podstawę do uogólnienia na przykład, do postawienia pewnych ogólnych tez dotyczących natury postrzegania, czy natury na przykład zmysłowej percepcji. Natomiast chciałbym zacząć od artysty, również Francuza, który jest inicjatorem, albo za takiego, jak się go się najpowszechniej uznaje, sztuki konceptualnej, z którą na przykład, i to też jest ciekawe, Semir Zeki sam przyznaje, że jest problem. To znaczy tak długo, jak mówimy o pięknie i brzydocie, czyli takich klasycznych wartościach estetycznych, rzeczywiście rezonans mózgu jest nam w stanie coś pokazać. Pytanie, do jakiego stopnia tutaj też mamy do czynienia z jakąś taką kulturową autosugestią, do jakiego stopnia pojęcia, które stosujemy w opisie, są jakoś determinowane przez świat, czyli przez kulturę, w której żyjemy i to, w jaki sposób reagujemy albo to, w jaki sposób czerpiemy przyjemność z różnych zjawisk zmysłowych, jest również wpisane w nasze wychowanie, w język, którym komunikujemy nasze wrażenia, wyznawane przez nas wartości. Natomiast rzeczywiście neuroestetyka ma problem, co przyznają również sami badacze, ze sztuką konceptualną, to znaczy z tą sztuką, która deklaratywnie albo nominalnie nie chce być zmysłowa, woli być ciekawa albo woli być właśnie czystą myślą i to przeciwstawienie szarej materii albo właśnie po prostu komórek mózgowych. Sztuce siatkówkowej zostało stworzone przez francuskiego wybitnego artystę, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli europejskiej awangardy, Marcela Duchampa, no, który właśnie przeciwstawił się zmysłowemu odbiorowi i postulował analizę samej czystej myśli, przy czym, to właśnie trzeba od razu dodać, Duchampa nie interesowała myśl oderwana od tego, co zmysłowe, ale chciał pokazać, w jaki sposób nie myśl, czy też duch wciela się w materię, czy też wciela się w zmysłowość, zgodnie z takim właśnie myśleniem platońskim, w którym to idee, czyste idee, które są nieskalane cielesnością, nieskalane mózgiem, gdzieś tam pojawiają się dzięki jakiemuś wglądowi, dzięki jakiejś intuicji w naszych duszach, wpadają w zmysłowość, tylko Duchampa interesowało to, w jaki sposób duchowość albo pojęcia, albo idee niejako kiełkują, albo pojawiają się z tego, co materialne, czy z tego, co zmysłowe. Więc wydaje mi się, że można go również też obrać za jakiegoś takiego potencjalnego, chociaż na pewno wymagającego, patrona właśnie przyjrzenia się po prostu tym szarym komórkom, tej matière gris, jak mówi Duchamp, i zastanowieniu się, do jakiego stopnia właśnie taka zmysłowość i nasza po prostu fizjologia również z pojęciami i z myśleniem tym najbardziej abstrakcyjnym jest sprzężona. Przy czym, to pierwszy cytat, Duchamp w takim wykładzie bardzo krótkim zatytułowanym Akt twórczy stara się właśnie pokazać dokładnie tę część, tę stronę procesu twórczego opisywanego przez pana profesora przed chwilą. To znaczy Duchamp pokazuje, mówi, że artysta stara się zrealizować pewną ideę, w związku z tym, że stara się ją zrealizować w zmysłowym materiale, to znaczy pracuje zawsze w jakimś materiale, jakkolwiek efemeryczny by on nie był. Na przykład światło w przypadku fotografii. Zawsze własne cele, własne intencje skonfrontować musi no po prostu z opornością czy z oporem materii, z serią różnych przypadków, jak również z własnym nieświadomym życiem. To znaczy postępuje do pewnego stopnia intuitywnie i nie wszystkie kroki tego procesu twórczego jest w stanie przewidzieć. W związku z tym, mówi Duchamp, proces artystyczny przebiega na sposób takiej estetycznej osmozy. To znaczy materiał zmysłowy niejako wciela albo odciska tę duchowość artystyczną. No i artyści, co potwierdzą chyba wszyscy artyści, ale również ludzie, którzy piszą, są czasem zaskoczeni efektem. To znaczy to jest zawsze, mamy do czynienia z jakimś nieprzewidywalnym procesem. I dlatego, i to jest teraz najciekawsze, podkreśla sam Duchamp, artysta nie tylko chce mieć widza, ale potrzebuje widza. Artysta po to, żeby samego siebie zrozumieć, co więcej, dzieło po to, żeby mogło zacząć funkcjonować jako dzieło, żeby jakieś ogniwo, którego zabrakło w tym procesie twórczym, się pojawiło między myślą a tym zmysłowym materiałem, potrzebny jest po prostu widz. Artysta pisze, w akcie twórczym drogą artysty od intencji do jej realizacji jest łańcuch całkowicie subiektywnych reakcji. Jego walka o realizację to seria wysiłków, bólu, satysfakcji, odrzuceń, decyzji, które nie mogą być w pełni świadome, przynajmniej na płaszczyźnie estetycznej. Wynik walki to różnica między intencją a realizacją, różnica, której artysta jest nie zawsze świadomy. Po to, żeby tę różnicę zniwelować, albo chociażby po to, żeby z tej różnicy zdać sobie sprawę. Ta różnica umożliwia nam interpretację. Ta różnica sprawia, że no właśnie, i to jest chyba krzepiące również dla samych artystów i artystek, artysta ma nie zawsze rację, to znaczy zawsze możemy coś ciekawego dojrzeć w stworzonym dziele. Ta różnica właśnie sprawia, że to widz wprowadza dzieło, tutaj dalszy ciąg cytatu, że to widz wprowadza dzieło w kontakt ze światem zewnętrznym, odcyfrowując i interpretując jego cechy wewnętrzne, a tym samym dodając własny akt twórczy. Staje się to nawet bardziej oczywiste, gdy potomność wydaje ostateczny werdykt i czasami rehabilituje zapomnianych artystów. Koniec cytatu. przytoczyłem te rozważania i te cytaty dlatego, żeby właśnie z jednej strony dotknąć tej bardzo istotnej właśnie zarówno dla neurofizjologów, dla psychiatrów, jak i dla filozofów różnicy między umysłem i mózgiem, między naszym zdeterminowaniem biologicznym, fizjologicznym, między naszą materialnością albo ogólnie między naszą zwierzęcością, a tym, co tradycyjnie określane jest jako duch, dusza, czy właśnie sfera albo przestrzeń kultury, która najwyraźniej chyba daje o sobie znać w momencie, kiedy badania nad sposobem funkcjonowania mózgu, a szerzej badania nad fizjologią, staramy się wpisać w świat międzyludzki. To znaczy, kiedy zadajemy pytanie nie tylko o tę relację między twórcą a dziełem, ale również pytamy o relację między twórcą a odbiorcą, bądź kiedy zadajemy pytanie o wpisanie dzieła w kontekst międzyludzki, w szeroko pojmowany kontekst kulturowy. I teraz drugi właśnie z myślicieli, o którym chciałbym powiedzieć, Maurice Merleau-Ponty, który był francuskim filozofem pracującym, jak właśnie powiedziałem, w tradycji fenomenologicznej, która tak u swych narodzin była tak nominalnie tradycją filozoficzną, w której nie sposób by poszukać śladów zainteresowania ciałem czy cielesnością, gdyż twórca metody fenomenologicznej, niemiecki filozof Edmund Husserl, był z wykształcenia matematykiem. Husserla interesował świat czystych liczb i był wielkim zwolennikiem, przeciwnikiem tak zwanego psychologizowania w ogóle w matematyce. Natomiast sama problematyka ciała własnego, to znaczy pytanie, w jaki sposób to, jak patrzę na świat, to, jak postrzegam rzeczywistość, jawi mi się, zjawia mi się w mojej świadomości, skłania późniejszych uczniów Husserla, kontynuatorów tej myśli, do badania ludzkiego ciała i Maurice Merleau-Ponty w pracy, której tytuł już wymieniłem, Fenomenologia percepcji, zadaje pytanie o to, w jaki sposób fizjologia łączy się z psychologią, w jaki sposób w momencie, kiedy żyjemy na co dzień, kiedy tworzymy, kiedy piszemy książki, jak również kiedy wkraczamy do laboratorium i rozpoczynamy badania, nie czujemy różnicy, ale czujemy jedność. To znaczy jesteśmy uduchowionym ciałem albo jesteśmy ucieleśnioną duszą. I teraz, co ciekawe, i to będzie ten wątek, na którym będę chciał się skupić. W książce Fenomenologia percepcji odnajdujemy pewną myśl, która pozwala połączyć doświadczenie choroby z doświadczeniem sztuki. Merleau-Ponty w pewnym momencie wskazuje, że właśnie w momencie, kiedy zaczynamy chorować, to, co wydaje nam się naturalne i spontaniczne, to, na co na co dzień zupełnie nie zwracamy uwagi, zaczyna nam się jawić jako problem. I teraz cierpienie na przykład chorego jest egzystencjalną próbą przezwyciężenia tego problemu, jakiegoś sprostania mu. Teraz Merleau-Ponty pisze, tym, co w nas odrzuca kalectwo i chorobę, jest ja zaangażowane w pewien fizyczny, międzyludzki świat, które nadal wytęża siły, odnosząc się do swojego świata wbrew słabościom i amputacjom, które właśnie de jure uznaje. Niezgoda na chorobę jest tylko drugą stroną naszego wewnętrznego związku ze światem, milczącą negacją tego, co przeciwstawia się naturalnemu ruchowi, który rzuca nas w wir naszych zadań, naszych trosk, w naszą sytuację, w nasze znajome horyzonty. Ciało jest wehikułem w świecie, a mieć ciało to dla istoty żyjącej wiązać się z określonym środowiskiem, utożsamiać się z pewnymi projektami i stale się w nie angażować. Koniec cytatu. Te choroby, które Merleau-Ponty analizuje, na które wskazuje w swoich analizach, to są zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała. To są bóle fantomowe, kończyny fantomowe oraz anozognozja, to znaczy właśnie niezgoda w ogóle albo niezauważanie jakiejś niepełnosprawności. I teraz Merleau-Ponty stara się pokazać, że zarówno podejście czysto fizjologiczne, które pomija zdolności adaptacyjne organizmów, pomija, że chory jest człowiekiem, który funkcjonuje w pewnym właśnie międzyludzkim świecie, który ma swoje wymagania, w którym pewne nasze zachowania są wdrukowane niejako przez otoczenie, czegoś się po prostu od nas wymaga, czegoś się nie wymaga, z pewnymi rodzajami niepełnosprawności, w pewnym świecie międzyludzkim, w pewnym środowisku jest łatwiej sobie poradzić, z innymi rodzajami niepełnosprawności jest poradzić sobie o wiele trudniej. Merleau-Ponty stara się pokazać, że zarówno podejście czysto fizjologiczne, jak i czysto psychologiczne, które pomija w ogóle tę sferę cielesną, nie są właściwe. I że najwłaściwszym sposobem podejścia do filozoficznego, podkreślam, nie naukowego w rozumieniu nauk eksperymentalnych, najwłaściwszym sposobem na podejście do rozwiązania tego problemu jest analiza tego, co sam określa mianem międzycielesności bądź ludzkiego zaangażowania w świat. To ludzkie zaangażowanie w świat, mówi Merleau-Ponty, nie rozpoczyna się od analizy jakiejś wspólnoty. To znaczy zazwyczaj, kiedy filozofowie myślą o ciele i myślą o świecie, zapominają o sobie samych. To znaczy na przykład zapominają, że w tej chwili machają rękami i stoją na dwóch nogach na przykład i patrzą na... Znaczy stają się czystą myślą, jak od razu gdzieś tam lawirują w sferę pojęć. Merleau-Ponty zwraca uwagę, że, ta międzycielesność rozpoczyna się od mojego własnego ciała, którego, gdy działam spontanicznie, gdy nic nie stawia mi oporu, najczęściej po prostu nie zauważam. To znaczy, o ile na przykład nie jestem artystą performatywnym, który pracuje z własną cielesnością, czyli nie jestem aktorem, to moje ciało jest raczej środkiem do realizacji jakiegoś celu, niż obiektem czy przedmiotem mojego namysłu, natomiast jest bezustannie gdzieś tam współobecne w horyzoncie świata, w którym się poruszam. Najprostszym sposobem, żeby zdać sobie z tego sprawę, że ciało ma niejako dwie strony, że ma stronę duchową i ma stronę zmysłową, że jest zarówno ciałem upodmiotowionym, albo ciałem świadomym, albo ciałem ludzkim, jak i ciałem fizjologicznym, ciałem zmysłowym, jest dokonanie bardzo prostego eksperymentu z autoafekcją. Po prostu wystarczy się chwycić za ręce, chwycić prawą ręką lewej ręki i zadać sobie pytanie, która z rąk dotyka której. To znaczy prawa ręka chwyta i dotyka lewej, przy czym ta lewa, jeżeli nie jest pozbawiona czucia, oddaje dotyk. Innymi słowy, w nasze ciało jest wpisana jakaś zwrotność, znaczy jesteśmy podmiotami i przedmiotami jednocześnie. I ta sfera właśnie przejścia, to znaczy ten moment, w którym na przykład obydwie moje dłonie się teraz stykają i zaczynam mieć problem, kto dotyka kogo, to znaczy kto tutaj jest podmiotem, a kto tutaj jest przedmiotem. Otwiera tę przestrzeń, która może stać się początkiem albo którą można uznać za źródło w ogóle wszelkiego rodzaju ekspresji, wszelkiego rodzaju próby wyjścia poza bezpośredni kontekst sytuacyjny w kierunku jakiegoś sensu, w kierunku jakiegoś pojęcia albo w kierunku jakoś szeroko rozumianej twórczości. I teraz ten problem, który mamy z filozoficznego, tutaj fenomenologicznego punktu widzenia, inicjuje niejako w ogóle twórczy pęd. Sprawia, że w świecie pojawia się coś, co właśnie wykracza poza jakąś bezpośrednią daną zmysłowość. To znaczy, kiedy zaczynam się zastanawiać nad sobą samym, kiedy z samego siebie czynię problem, nagle zauważam, że dysponuję pewnymi możliwościami, na przykład moimi możliwościami cielesnymi, których jako zwierzę albo organizm funkcjonujący w środowisku, który dąży, zmierza do realizacji jakichś swoich potrzeb, na co dzień nie zauważam. I teraz Merleau-Ponty podkreśla, że tym jest właśnie instytucja sztuki. Teraz tę instytucję i fakt, że używamy terminu instytucja, należy rozumieć źródłowo. To znaczy nie mówimy o instytucjach, na przykład instytucjach życia publicznego, takich jak Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, czy instytucje prawne, czy polityczne. Mówimy tutaj o instaurare, albo o instauracji, która tak etymologicznie rozumiana oznacza ustanawianie, wznoszenie. I to ustanawianie, fakt, że coś zostaje ustanowione, fakt, że w świecie, w którym żyjemy, w naszej międzycielesności albo w naszym ludzkim świecie pojawiają się takie instytucje, jak na przykład z jednej strony nauka, która nie jest dogmatyczna, która jest zawsze otwarta na przyszłość, zawsze podatna jest na zmiany, na jakieś zmiany paradygmatów, na jakieś nowe odkrycia i fakt, że pojawia się taka instytucja, jaką jest instytucja sztuki, że można zainicjować innymi słowy coś, czego skutków sam inicjator nie jest w stanie przewidzieć, że może to być podjęte i kontynuowane przez innych ludzi. Zdaniem Merleau-Ponty'ego właśnie dowodzi tego naszego cielesnego związania ze światem. I teraz, żeby już zamknąć moją przydługą wypowiedź, chciałem coś powiedzieć na temat właśnie tego, co bym chciał określić mianem różnicy w pięknie, bo wydaje mi się, że można ją rozumieć dwojako. Wiemy, że sądy estetyczne są jednymi z takich najbardziej prowokujących do dyskusji, czasem do kłótni wręcz, sądów. To znaczy ktoś coś uznaje za piękne, ktoś uważa coś za kicz. W kontekście sztuki współczesnej raczej częściej dyskutujemy, czy coś jest sztuką, czy sztuką nie jest. Niezależnie od tego, jakby sądy estetyczne zdefiniować, czy to są sądy o pięknie, czy sądy o sztuce, one zawsze... W nie jest zawsze wpisana różnica, żeby nie powiedzieć poróżnienie. One po prostu zawsze stymulują dyskusję. Innymi słowy, każdy z nas ma swój gust. I to jest ta pierwsza różnica. Druga różnica to jest właśnie ta różnica, którą dostrzec możemy w różnych, przynajmniej dwóch właśnie podejściach do problematyki sztuki, do problematyki twórczości artystycznej. To znaczy to jest podejście, które moglibyśmy określić mianem eksperymentalnego albo empirycystycznego czy empirycznego. Z drugiej strony to podejście szeroko rozumiane kulturowe. Wydaje mi się, to już jest ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, że sama struktura sądu estetycznego, tak jak ją opisuje tradycja filozoficzna, taka bardzo już przyklepana, bardzo tradycyjna, to znaczy uosobiona przez takiego hiperfilozofa, jakim był Immanuel Kant. Właśnie w sądach estetycznych widzi pewną taką nadzieję na pojednanie pomiędzy różnymi sprzecznymi, nawzajem nie dającymi się pogodzić w życiu porządkami rozumowania, działania, jak na przykład między poznaniem a etyką, bądź na przykład między naukami szczegółowymi a naukami humanistycznymi. Ostatnie dwa zdania. Kant mówi, że za każdym razem, kiedy wyrażamy sąd, to jest piękne albo to jest sztuka, postulujemy, tylko o tym po prostu zapominamy. Zmysł, który określa on mianem zmysłu wspólnego. Zakładamy istnienie tego, co Kant określa mianem sensus communis, który sprawia, że nie musimy się zgodzić odnośnie naszych sądów estetycznych, ale nawet pozwala nam się kłócić o sądy estetyczne. Jest coś, co jest między nami wspólne. Tym, co jest wspólne, jest postulowany przez Kanta sensus communis, który wracając do tego wątku, od którego zacząłem, można również starać się utożsamić po prostu z naszą cielesnością, rozumianą jako doświadczenie ciała własnego, które jest zawsze doświadczeniem czegoś więcej niż to, co moje własne, zawsze jest doświadczeniem jakiejś międzycielesności, której sztuka pozwala się zamanifestować i którą pozwala zrozumieć. Dziękuję bardzo.
Świetnie.